Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz, jest 9.12. Zapraszam na dzisiejszą audycję, a porozmawiamy o mieszkalnictwie w Gdańsku, o dostępności mieszkań, jak ją zwiększyć, o remontach lokali komunalnych. A w studiu są radni Kamila Błaszczyk, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
Bogdan Oleszek, Wszystko dla Gdańska.
Dzień dobry.
Przemysław Majewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Oraz Michał Dziergas, radny dzielnicy Śródmieście z partii Razem Społeczny Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na najbliższą sesję trafi projekt uchwały Mieszkania dla ludzi, nie dla zysku, autorstwa partii Razem. Zakłada zmianę naliczania podatków od nieruchomości, głównie dla deweloperów. Skąd ten pomysł, w jaki sposób ma się to przyczynić do polepszenia sytuacji mieszkaniowej? Michał Dziergas.
Poszliśmy za ciosem, to znaczy w momencie, kiedy w Krakowie i w Katowicach przyjęto podobną optykę, to znaczy zaadresowano problem mieszkań, które są trzymane w zasobie, na których jest prowadzona gra spekulacyjna, bo mieszkania są w tym momencie traktowane jak betonowe złoto, tak? Czyli mamy sytuację, w której opłaca się często grać na zwyżki cen, bo na przykład w Trójmieście średnia cena mieszkań to jest teraz ponad 17 tysięcy złotych, gdzie za to przeciętny obywatel zarabiający w Gdańsku średnią pensję, gdzie pamiętajmy, że to jest i tak wartość zawyżona zazwyczaj, średnia pensja wynosząca na rękę, no pi razy drzwi te 7 tysięcy, no to w tym momencie to oznacza, że oni nie są w stanie kupić nawet pół metra kwadratowego tego mieszkania. I w takiej sytuacji...
Mogą kredytu nie dostać.
Nawet. Mogą nawet kredytu nie dostać, bo jeszcze jest kwestia tego, że wiele Polek i Polaków nie ma nawet zdolności kredytowej w dalszym ciągu. W dalszym ciągu mamy niedawne dane Eurofundu, który informuje o tym, że w Polsce w grupie wiekowej 25-34 lata ponad połowa Polek i Polaków chciałaby wyprowadzić się ze swojego rodzinnego gniazda tak zwanego. Chciałaby założyć własną rodzinę, ale nie może. No i pytanie brzmi dlaczego? No dlatego, że nie stać ich na własne mieszkanie i nawet my nie rozwijamy alternatyw dlatego. To znaczy, bo jeszcze gdyby ten rynek prywatny był w jakimś stopniu zastępowany przez mieszkalnictwo publiczne, przez mieszkalnictwo komunalne, przez mieszkania na tani, dostępny, stabilny wynajem, czy wsparcie dla małej spółdzielczości, no to jeszcze moglibyśmy rozmawiać o jakichś perspektywach, ale w tym momencie jesteśmy w sytuacji, w której tego nie ma, nie mamy rozwoju, nie mamy konkretnych inwestycji, nie mamy zdecydowanych działań władz publicznych, no ale mamy radykalnie rosnące ceny mieszkań. W tym momencie Trójmiasto goni już Warszawę i za niedługo będziemy gonić też inne miasta europejskie.
Czyli wyższy podatek od nieruchomości o ile?
To jest w tym momencie jeden z kroków, bo my postulujemy, aby te nieruchomości były traktowane jak zajęte na cele działalności gospodarczej, czyli maksymalna możliwa stawka, czyli nie symboliczna złotówka jak od lokalu mieszkalnego, tylko 35 zł od metra kwadratowego pi razy drzwi w tym momencie.
No to dobra, co na te propozycje, przepraszam, mówią radni. Przemysław Majewski, wy również postulowaliście, żeby ten podatek zwiększyć.
Tak, to nawet nie chodzi o to, żeby zwiększać podatek, co po prostu egzekwować od osób, które prowadzą działalność gospodarczą, bądź też pod przykrywką wynajmowania na przykład na krótkie terminy zamieszkują te lokale. Tak naprawdę prowadzą działalność gospodarczą, więc tu nawet nie chodzi o nakładanie nowego podatku, co egzekwowanie obecnych przepisów i widzimy doskonale na przykładzie Katowic, widzimy na przykładzie Krakowa, także w Warszawie były prowadzone działania, w Gdańsku, że to się dzieje. Są wyroki sądów administracyjnych wskazujące na to, że można to zrobić, że to będą konkretne wpływy też do budżetu miasta. Pamiętajmy o tym, że wielokrotnie słyszymy o tym, że środków na budownictwo społeczne, na budownictwo komunalne brakuje, więc to jest doskonały sposób, żeby uszczelnić ten system, a Gdańsk jest takim miastem, który ze względów turystycznych no, stanowi pewną bańkę inwestycyjną. Doskonale widzimy to, co dzieje się na Żabim Kruku, na ulicy Popiełuszki, na Młodym Mieście, na Podwalu Przedmiejskim. Mamy tak naprawdę budowanie, czy też odnawianie nierzadko też budynków, które są wykupywane albo przez zagraniczne fundusze inwestycyjne, tak zwane REIT-y, albo mamy wprost zakładane spółki celowe do tego, żeby budować lokale inwestycyjne, mikroapartamenty do 30 m2, które służą głównie turystom, bądź też osobom, które przyjeżdżają tutaj na krótki czas pracować, a my chcemy tego, żeby w Gdańsku mogli zamieszkać mieszkańcy, którzy chcą tutaj żyć na stałe, którzy chcą zakładać tutaj rodziny. A z całym szacunkiem, w mikrokawalerkach, w lokalach 30-metrowych no raczej nie założy się rodziny, i to nawet nie jedno, dwu, trzy, czteroosobowej. Więc pomysł jest taki, żeby przede wszystkim uszczelnić system, który pozwala dzisiaj w Gdańsku budować na cele inwestycyjne, na najem krótkoterminowy, tak aby te środki były faktycznie przekazywane na budownictwo społeczne, komunalne, a oprócz tego też sfera prywatna, no bo nie chodzi o to, żeby wyrzucić deweloperów z Gdańska, bo oni też zapewniają to, że do Gdańska wprowadzają się osoby, ale przede wszystkim brakuje dostępnych dla mieszkańców Gdańska lokali, nie tylko budownictwa społecznego. Widzimy o tym, że w perspektywie kilku lat Gdańsk faktycznie w południowych dzielnicach chce budować budynki z TBS-u, ale też utrzymanie lokali komunalnych, czyli też dla osób o jeszcze niższych dochodach, bo TBS-y to powiedzmy jest wypełnienie tej pewnej luki czynszowej, która istnieje w tym momencie, ale też dla tych osób na niższych dochodach, a Gdańsk ma potężną bazę, ponad 16 tysięcy lokali komunalnych. Warto to wykorzystać, warto to remontować, bo doskonale wiemy o tym, że zapotrzebowanie jest potężne, ponad 3 tysiące osób czekające w kolejkach po lokale z zasobu gminnego.
No to byłoby na pewno na plus pieniądze, jeśli pieniądze z tych wyższych podatków trafiałyby właśnie na remonty i dostosowanie tych lokali komunalnych. Jak Koalicja Obywatelska patrzy na te kwestie?
Myślę, co do tego aspektu, wszyscy się tutaj zgadzamy, że zależałoby na tym, żeby faktycznie mieszkańcy dominowali w tej przestrzeni, szczególnie śródmiejskiej. Owszem, część lokali może być przeznaczona na najem krótkoterminowy, no bo to jest też pewna specyfika miast turystycznych i też Gdańsk do nich należy, z czego się wszyscy szczycimy. Natomiast rzeczywiście obserwujemy, że ten balans jest gdzieś tutaj zaburzany, szczególnie w tych nowych inwestycjach. Nie jestem do końca przekonana, że samo takie rozwiązanie z podatkiem od nieruchomości ten problem rozwiązuje, bo to jest problem wielowarstwowy, de facto którego nie jesteśmy na szczeblu samorządowym sami w stanie rozwiązać, ponieważ my nie mamy tych narzędzi, z których moglibyśmy skorzystać. To jest tak, że prawo, które dotyczy i mieszkalnictwa, i też planów miejscowych pod tym kątem, to jest, ono nie nadąża za realiami i rzeczywistością. My na przykład nie możemy w tej chwili w planie miejscowym określić i zakazać w pewnych rejonach, czy ograniczyć powierzchniowo, ilościowo właśnie tych apartamentów na prowadzenie najmu krótkoterminowego. To wszystko musi przejść przez procedury parlamentarne, gdzie odpowiednie ustawy muszą scedować te uprawnienia dla nas, dla samorządowców, i my bardzo chętnie będziemy z nich korzystać.
Bo też jakieś prace trwają, ale prace nie
trwają, wiadomo, natomiast nie wiadomo, czym to się tak zakończy, jakie de facto uprawnienia dostaniemy. A mówię, no pierwszym takim najważniejszym krokiem to byłyby plany miejscowe, bo my jesteśmy jako radni, jako Rada Miasta Gdańska, wtedy w stanie skutecznie pewnym zjawiskom przeciwdziałać. No bo jakie są realia? No, deweloperzy budują, bo chcą mieć maksymalny zysk. Jeżeli taki rodzaj inwestycji pozwala im na osiągnięcie tego maksymalnego zysku, no to będą to realizować, dopóki nie będzie ograniczenia. A ograniczenie może być tylko wtedy, kiedy my jako radni będziemy mogli je nałożyć. W tej chwili nie możemy tego robić. No i jesteśmy w takiej trochę patowej sytuacji, że ciężko coś tutaj zrobić. A co do mieszkań komunalnych, no w samym bieżącym roku będzie ponad 150 wyremontowanych. Co roku w tym budżecie miasta Gdańska przeznaczamy kolejne środki na te cele, na to, żeby powstawały nowe mieszkania. Przecież na ostatniej sesji przekazywaliśmy kolejne grunty aportem do miejskich spółek TBS-owych, żeby budować kolejne inwestycje, między innymi właśnie na Gdańsku Południe.
O remontach
więc to wszystko się też się dzieje.
Na razie ten podatek od nieruchomości, Bohdan Oleszek, tak
co,
czy nie?
Tak, co do kwestii, że tu się zgadzamy z przedmówcami, to na pewno zgadzam z przedmówcami, na pewno tak. Myślę, że to jest, tak jak powiedziała koleżanka, to jest problem, który nie mamy narzędzi. narzędzi. Jako samorząd nie mamy takich narzędzi, gdzie możemy egzekwować. Proszę zauważyć, że to wymaga również zatrudnienia wielu osób, które będą weryfikować, sprawdzać, tak, prawników tych osób, procesy sądowe, bo na pewno będą udowadniać, że tak nie jest. To wszystko przed nami i stąd liczymy na to, że pojawią się jakieś ustawy sejmowe, które nam dadzą narzędzia, żeby można było to robić. Co do projektu tej uchwały, to też my jako Rada Gminy nie możemy wkraczać w sferę kompetencji wykonawczych. I to jest ten problem właśnie, że my tych narzędzi nie mamy, żeby skutecznie to wszystko przeprowadzić. Potrzebujemy tutaj wsparcia i pomocy na pewno władz centralnych i wiem, że wiceminister Lewandowski, bodajże jeśli nazwisko pamiętam, bardzo pracuje na tym, żeby nam ułatwić tą pracę i żebyśmy mieli jakieś narzędzia, które pozwolą nam egzekwować. Bo co do tego, że z tym problemem trzeba coś zrobić, a zwłaszcza miasta takie jak Gdańsk, Warszawa, Wrocław czy Kraków, na pewno są bardziej jeszcze na to narażone.
Jedno zdanie tylko uzupełniające do tych prac legislacyjnych, bo ja przyglądałem się tym projektom ustawy, które zdaje się pan minister Ireneusz Raś przygotowuje z Ministerstwa Sportu i Turystyki i niestety tutaj też mam pewne obawy co do tego, jaki będzie finalny efekt, bo dobrze, że taki projekt jest przygotowywany, natomiast społecznicy już teraz alarmują, że z planów niestety usunięto bardzo istotne elementy, takie jak na przykład możliwość określania przez wspólnoty mieszkaniowe, czy w danym zabudowaniu może być prowadzony najem krótkoterminowy. Zdecydowanie wydłużono terminy wejścia, czyli te vacatio legis przesunięto niemalże na 2030 rok. To niestety przesuwa nam w czasie możliwość oddziaływania na ten problem, który istnieje już teraz, istnieje od wielu lat, a tak naprawdę od czasu pandemii on się jeszcze bardziej nasilił, więc mam nadzieję, że jeszcze przed uchwaleniem tego w Sejmie uda się wprowadzić też te dobre zmiany, które były planowane od samego początku.
No właśnie, bo miasto Gdańsk tłumaczy, że ta uchwała partii Razem wykracza poza kompetencje Rady Miasta, a partia Razem udowadnia, że wcale nie.
Tak, my udowadniamy, że wcale nie, ponieważ taka uchwała została przyjęta w Krakowie. Taka uchwała w Krakowie obowiązuje. Katowice również poszły w tym kierunku. Czekamy na opinię naszego radcy prawnego, którą również będziemy w tym momencie przedstawiać, która będzie mówić wprost, że tego typu argumentacja no to jest zaburzenie czegoś, czego uczą na pierwszym roku studiów prawniczych. Nie oszukujmy się, bo w momencie, kiedy mówimy o indywidualnej decyzji administracyjnej, musi być jasno i konkretnie wskazany podmiot tej decyzji administracyjnej. My tego podmiotu nie wskazujemy. My dajemy określone wytyczne do rozwiązywania ogólnej sprawy, bo to jest sprawa ogólna, bo to nie jest sprawa dotycząca konkretnej działki, konkretnego dewelopera. To jest takie wieczne, wydaje mi się, tłumaczenie i oczekiwanie na wyrośnięcie gruszek na wierzbie, bo jeżeli my niczego nie zrobimy, jeżeli my nie będziemy podejmować żadnych działań, to się nie wydarzy jutro, to się nie wydarzy za tydzień, to się wydarzy za może ileś lat, jeżeli w ogóle. Bo w momencie, kiedy my jesteśmy w stanie lobbować u władz centralnych za tym, żeby na przykład zniesiona została dwukadencyjność, to dlaczego nie jesteśmy w stanie lobbować za rozwiązaniami dla mieszkańców? Dlaczego my nie jesteśmy w stanie wywierać presji, bo w momencie, kiedy nasi koledzy zasiadają w ławach poselskich w Warszawie, nasi koledzy zasiadają w ławach ministerialnych, nasz kolega jest premierem, to dlaczego my w tym momencie nie jesteśmy w stanie wywierać presji na to, żeby poza zniesieniem dwukadencyjności, gdzie ten projekt jest jasno oceniany przez stronę społeczną, przez nas jako Partia Razem również, dlaczego poza tym nie jesteśmy w stanie wywrzeć presji na to, żeby te zmiany przyjąć wcześniej? Dlaczego nie zabiegamy o to, żeby te konkretne narzędzia dać już teraz, ponieważ my za niedługo obudzimy się w rzeczywistości, w której obudziła się Barcelona, w której obudził się Londyn, w której obudziła się Wenecja, w której obudził się Paryż, w której obudził się Berlin, gdzie mamy fundusze inwestycyjne, które wykupują całe kwartały ulic, bo je na to stać i tylko je na to stać, gdzie mamy dyktat cenowy po prostu tych funduszy inwestycyjnych na rynku i tylko ich i zwykły obywatel nie ma najmniejszych szans i w tym momencie przelicytować.
A macie rzeczywiście pomysł na to, jak weryfikować tych deweloperów i te mieszkania, które właśnie nie trafiają na rynek sprzedażowy, ale są taką inwestycją?
W momencie, kiedy mieszkanie nie trafia do sprzedaży, w momencie, kiedy ono się nie pojawia w ofercie, w momencie, kiedy na przykład jesteśmy w stanie przy pomocy takich środków jak zużycie wody mierzyć też opłaty na śmieci, Warszawa tak robi, w momencie, kiedy od zużycia wody naliczona jest wysokość opłaty na śmieci, w momencie, kiedy są dane, które można zaciągnąć z Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczące deklaracji tego, kto gdzie jest zameldowany, w momencie, kiedy to widać w danych, które są powszechnie dostępne, to naprawdę nie jest nauka rakietowa, to nie jest fizyka kwantowa, która wymaga jakichś wielkich operacji. W tym momencie możemy do tego podejść naprawdę konkretnie i możemy w tym momencie stworzyć pewnego rodzaju precedens. A w momencie, kiedy już to robimy, bo tu jest jeszcze kwestia tego, jak te lokale są później zgłaszane, tak? Bo mamy też najem krótkoterminowy, który powinien być zgłoszony w ewidencji, który powinien być sprawdzany. A wszyscy dobrze wiemy, że szara strefa najmu krótkoterminowego jest ogromna. I w tym momencie mamy na przykład na samym Dolnym Mieście, z którego pochodzę, mamy ogrom kamienic, w których połowa lokali jest na najem krótkoterminowy, a w ewidencji, która jest prowadzona przez prezydent miasta Gdańska, ich nie ma. I oczekujemy, że co się wydarzy, że ci właściciele sami do nas przyjdą? No niekoniecznie, bo to by oznaczało dodatkowe opłaty. No to w tym momencie, skoro jesteśmy w stanie przebijać rekordowo budżety i tworzyć rekordowo wysokie budżety, Gdańsk jest najbogatszym miastem regionu, no to dlaczego my nie jesteśmy w stanie tych pieniędzy alokować w sposób, który służyłby mieszkańcom i służyłby realizacji naszych żywotnych interesów? Bo o tym jest w tym momencie mowa. Nie o tym, co, jak wznieść dwukadencyjność, tylko o tym właśnie, jak realizować to, co zabezpieczy nasz byt jako mieszkańców. Bo my w tym momencie boimy się o naszą przyszłość, boimy się o nasze mieszkania, boimy się o sąsiadów, boimy się o to, czy nasze dzieci będą mogły gdzie mieszkać w ogóle i czy będzie na to stać, czy zostaną uwięzione na kilkadziesiąt lat po prostu w pułapce kredytowej. No albo nie będą miały w ogóle takiej szansy i będziemy żyli w przeludnionych mieszkaniach, bo to już się dzieje w tym momencie.
Jeśli chodzi o najem krótkoterminowy, no to też kwestia regulacji centralnych, prace nad tym trwają, ale gdzieś ugrzęzły w Warszawie. O tym za chwilkę porozmawiamy po krótkiej przerwie. Witamy po przerwie. Przypomnę, że w studiu są radni miasta Gdańska, Kamila Błaszczyk, Bogdan Oleszek, Przemysław Majewski oraz radny dzielnicy Śródmieście z partii Razem, Michał Dziergas. Rozmawialiśmy przed przerwą o projekcie uchwały partii Razem dotyczącym zmiany naliczania podatków od nieruchomości, głównie dla deweloperów. Miałoby to trochę uregulować rynek mieszkań, także zmniejszyć koszty kupna, najmu mieszkań. Właśnie jak uregulować też ten rynek, bo też jest kwestia, o czym mówiliśmy, najmu krótkoterminowego, zmiany, ten projekt proponowany między innymi przez Sopot zakłada zmiany w działalności platform rezerwacyjnych. Miałby być obowiązek rejestracji wszystkich takich obiektów. Jak uregulować ten rynek, sprawić, żeby tych mieszkań dla mieszkańców było więcej dostępnych? Kamila Błaszczyk.
No przede wszystkim rzeczywiście trzeba ten rynek uregulować. Wiadomo, że i platformy, i osoby, które zarabiają na tym wynajmie krótkoterminowym, będą się bronić przed jakimikolwiek regulacjami tutaj, ale potrzebujemy, musimy mieć jasną informację, kto zarządza danym obiektem, gdzie one się znajdują. Nawet z prostej przyczyny, przecież byliśmy świadkami wielokrotnie sytuacji, czy to w okresach wakacyjnych, czy ferii, gdzie na fikcyjne ogłoszenia w portalach były nabierane osoby, wpłacały zaliczki, które gdzieś przepadały, a my musimy mieć miejsce, gdzie można to rzeczywiście rzetelnie, jawnie sprawdzić, kto odpowiada za to miejsce, jak się można z nim ewentualnie skontaktować, żeby była rzeczywiście ta odpowiedzialność. Nawet w tym zakresie, że sąsiedzi takich mieszkań muszą wiedzieć. No bo jeżeli coś złego się dzieje, bo nie wiem, impreza trwa głośna przez całą noc, wylewa się ten hałas na klatkę schodową do innych mieszkań, to ci mieszkańcy...
Zwykle w ten sposób ludzie dowiadują się, że mieszkanie jest wynajmowane.
Tak, no ale ci mieszkańcy w tej chwili no, są troszeczkę bezradni. No okej, mogą wezwać policję, no wezmą tą policję, policja przyjedzie. Powiedzmy o tej drugiej, trzeciej w nocy te osoby będą cicho, ale następnego dnia przyjedzie inna grupa i będzie sytuacja się powtarzać, tak? Więc jeżeli ci mieszkańcy mieliby też możliwość łatwego weryfikacji, kto jest faktycznym usługodawcą na takich mieszkaniach, kto za to odpowiada, to ta presja, odpowiedzialność też za zachowanie tych klientów byłaby większa. Więc na pewno musimy jasno mieć sprecyzowane, kto gdzie prowadzi taką działalność, czy odprowadza wszystkie podatki, jakie są z tym związane i do miasta, i do państwa, żeby rzeczywiście no, zapanował w tym zakresie porządek i to na pewno też sprowadziłoby sytuację, że część z tych lokali, którzy są w szerokiej, szarej strefie, nagle przestałaby się tym osobom opłacać i być może doprowadziłoby to do większego balansu między faktycznymi mieszkańcami, a tymi właśnie turystami. Natomiast jeszcze chciałam wrócić do tego wątku sprawdzania. To dany GUS, meldunki, to nie są wiarygodne dane, w sensie takim, że sami widzimy obecnie na tych osiedlach, nawet na południu Gdańska. Wystarczy się przejść, popatrzeć na rejestrację samochodów, tak? No to widzimy wszystkie rejestracje z okolicznych nawet województw, z warmińsko-mazurskiego, z Elbląga, Olsztyna, innych powiatów, więc nie meldują się ludzie, no bo meldunki pokazują, że w Gdańsku mieszka 430 tysięcy mieszkańców, a wiemy dobrze, że praktycznie już w tej chwili przekraczamy, albo jesteśmy powyżej 500 tysięcy mieszkańców.
Chociaż dzisiaj kupując samochód nie ma też obowiązku przerejestrowania.
Nie ma, ale widać po tych meldunkach, że bardzo rzadko ludzie się meldują w Gdańsku.
Narzędzia są do tego, żeby móc weryfikować. Naprawdę są ogólnodostępne platformy bookingowe, zajmujące się najmem krótkoterminowym. Zresztą jak rezolucja dotycząca właśnie tego najmu krótkoterminowego była podejmowana kilka miesięcy temu na sesji Rady Miasta Gdańska, to ja wówczas pytałem pani prezydent Dulkiewicz o to, czy są jakieś prace, czy jest to w jakiś sposób zweryfikowane, ile mamy takich podmiotów. Pani prezydent prawdopodobnie się wtedy przejęzyczyła, bo powiedziała zaledwie o 70 takich przypadkach. Natomiast jak się wejdzie chociażby na popularną niebieską platformę bookingową, to zobaczycie państwo, nie wiem, w rejonie głównego miasta kilkaset co najmniej takich pozycji, gdzie można na krótki najem coś znaleźć. Więc prawdę powiedziawszy, jest to bardzo łatwy sposób dla urzędników, którzy byliby wyspecjalizowani i wydelegowani do tego, żeby weryfikować, no to jest bardzo prosta sprawa, bo te osoby, te podmioty same publikują swoje ogłoszenia, same wskazują, w którym miejscu taki najem jest oferowany, więc w bardzo łatwy sposób można sprawdzić, czy ten podmiot odprowadza podatki, czy odprowadza podatki jak od usług, czy odprowadza też opłatę miejscową. Tu jest kolejny ciekawy pomysł też z Gdyni, który został wprowadzony już chyba ponad rok temu, gdzie zrezygnowano z uchwały Rady Miasta Gdańska, w której sztywno określa się ilość podmiotów, które są wymienione w opłacie miejscowej do odprowadzania jej, tylko określono to na takiej zasadzie, że wszystkie podmioty funkcjonujące w Gdańsku mogą być zobowiązane do opłaty miejscowej. Nie ma sztywno wylistowanej listy podmiotów. Sądy, z tego co wiem, w żaden sposób tego nie zakwestionowały, więc to jest kolejny pomysł na to, jak ten system uszczelnić. Trzeci element to jest też planowanie przestrzenne. Owszem, regulacje centralne są potrzebne, ale też na poziomie miasta też mamy wpływ na to, w jaki sposób ta zabudowa jest kształtowana, w którym miejscu ta zabudowa powstaje. Widzimy, że deweloperzy są na tyle bezczelni, że potrafią także partnerstwo publiczno-prywatne wykorzystywać do tego, żeby najem krótkoterminowy wprowadzać, bo widzimy na Dolnym Mieście, że jeden z deweloperów wprost oferuje lokale ponad 90-metrowe, które mają dwa wejścia, dwa aneksy kuchenne, po dwie łazienki, dwa duże salony i tak dalej. Więc mamy jeden lokal, który de facto po zakupieniu można bardzo prosty sposób przerobić na dwa lokale na krótki najem. Więc mamy możliwości na wpływu na to, w jaki sposób Gdańsk będzie przeciwdziałał właśnie wypychaniu nowych zabudowań do najmu krótkoterminowego. Musimy je przeznaczać na najem długoterminowy, żeby tutaj mogły się wprowadzać małżeństwa, rodziny, żeby mogły zostawać na dłużej, bo też jest pewna luka w najmie długoterminowym. W przeświadczeniu wielu osób jest takie, że no, musimy kupić coś, zakredytować się na kilkadziesiąt lat, a przykłady z państw zachodnich pokazują na to, że można też zaoferować, czy to właśnie najem społeczny, najem komunalny, czy najem prywatny na długie terminy, tak żeby te rodziny mogły tam stabilnie żyć, bez zakredytowania się na milion złotych przez kilkadziesiąt lat.
Michał Dziergas?
Ja mam wrażenie, że też musimy się pilnować, żeby nie szastać terminami, bo z jednej strony tak, punkt pierwszy, obowiązek meldunkowy w Polsce nie zniknął. Od liczby zameldowanych osób uzależnia się na przykład budżety rat dzielnic. I w momencie, kiedy my zaczniemy twierdzić, że ludzie się nie muszą meldować i że
po co... Nikt nie mówi, że nie muszą, tylko że tego nie robią.
No zgadza się, no to może najwyższa pora podjąć jakieś działania dążące do tego, żeby to faktycznie zaczęli robić i zacząć tego pilnować i egzekwować, a nie oczekiwać, że ludzie będą to robić z własnej nieprzymuszonej
woli. Ale kto ma to robić?
A od czego są władze miasta Gdańska?
Od pilnowania tego?
Władze miasta są od zarządzania.
Trzeba stworzyć prawo takie, które będzie to...
A czyi koledzy zasiadają w Warszawie?
To nie chodzi o kolegów. To chodzi,
ale o
to
chodzi o skoro o są w stanie państwo lobbować na rzecz zniesienia dwukadencyjności i są w stanie o to zabiegać, co więcej, są w stanie państwo publicznie powiedzieć, że od tego uzależniają państwo na przykład poparcie w wyborach prezydenckich swojego poprzedniego kandydata na prezydenta, to dlaczego, ja się pytam, nie są w stanie państwo stanąć okoniem i powiedzieć tego samego w kontekście konkretnych zmian przyjętych na wczoraj, bo to naprawdę nie jest już w tym momencie sytuacja, gdzie my możemy sobie pozwolić na spacerek do celu, bo spokojnie nas czas nie goni. Nie, nas bardzo goni czas. Nas goni czas, nas goni to odpowiedzialność za perspektywy młodych ludzi w tym momencie. Bo to, co już było wcześniej wspomniane, deweloperzy w tym momencie w Gdańsku mogą czuć się jak panowie na Włościach. Mają partnerstwa publiczno-prywatne, które są nadużywane, w których nie są stawiane żadne konkretne warunki dotyczące tego, co się dzieje. Mamy likwidowane przestrzenie zielone, mamy niszczone przestrzenie dla mieszkańców. Mamy
nieprawda.
Boisko pod wierzchami, które jest zabudowywane w tym momencie, będzie zabudowywane przez dewelopera.
Partia Razem robi sobie reklamę dzisiaj.
Dobrze, państwo są obrońcami interesu deweloperów. I to jest fakt, o którym my wiemy już od dawien dawna.
Chłopie, co ty
mówisz? Jest już w tym momencie coś, o czym my wiemy już od dawien dawna. W momencie, kiedy zabierane są przestrzenie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w momencie, kiedy nie stawia się żadnych konkretnych warunków. W momencie, kiedy
jak
remontuje
nie stawia
się
konkretnych warunków? No przepraszam, no, ale totalna, w ramach
pozwolono
partnerstwa
na to...
publiczno-prywatnego są w umowie jasno określone rzeczy, które, do których jest zobowiązany deweloper w ramach tego partnerstwa.
Prawo,
jak,
prawo jest.
Jakie powstaną obiekty, jakie przestrzenie publiczne
to
powstają w ramach tego?
Minimum.
I to
te,
jest zapisane
te przestrzenie
wszystko.
Publiczne bardzo często sprowadzają się do remontu ulic, do inwestycji dewelopera, do dostawienia dodatkowego budynku w którym, miejscu, w którym on wcale nie jest potrzebny, jak na przykład w przedszkolu, w jednym ogrodzie, drzwi w drzwi, likwidując przestrzeń zieloną. Tworzenie dla nich, w zasadzie dla tych dzieci z tego przedszkola, takiego spacerniaka więziennego, można by odnieść takie wrażenie. W momencie, kiedy nie oczekuje się na przykład, żeby 10% z tych mieszkań w tej inwestycji zostało oddanych miastu na potrzeby najmu komunalnego, żeby dywersyfikować ludność, która się w tym miejscu pojawi, żeby zabezpieczyć mieszkania dostępne na parterze, bo teraz często w przypadku osób z niepełnosprawnościami słyszymy tłumaczenia, że nie ma mieszkań dostosowanych do ich potrzeb, bo są to mieszkania na poddaszu, bo są to mieszkania w budynkach bez wind. No to skoro deweloperzy budują nowe budownictwo, gdzie bardzo często są mieszkania dostępne od parteru. Inną kwestią jest to, że później są to tego typu potworki, które są tak na dobrą sprawę jako lokal inwestycyjny. Mami się tylko ludzi i mamiło się ich wcześniej, że obietnicami, że to będzie dostępne dla mieszkańców. No nie jest, nie było i nie będzie. Nie oszukujmy się. Celem dewelopera jest zysk. Jeżeli nie zaczniemy tego ograniczać albo nie zaczniemy inwestować w to środków publicznych, są dotacje z Banku Gospodarstwa Krajowego, są fundusze unijne.
Z których bardzo chętnie korzystajemy jako miasto. Wiele inwestycji i TBS-owych.
TBS-y to jest taki wygodny zabieg, który jest wykorzystywany bardzo powszechnie. TBS-y nie są dla wszystkich. Do TBS-ów nie przekwaterują państwo osób z budynków, z których są wykwaterowywane podczas rewitalizacji. Nie przekwaterują państwo emerytów, którzy mają emeryturę 1500 zł. TBS-y są obwarowane konkretnymi warunkami, które należy spełnić. TBS-y są dla pewnej wąskiej grupy ludzi, których nie stać na to, żeby móc wynająć sobie mieszkanie, ale jednocześnie mają odłożone pieniądze, żeby móc wnieść odpowiednią partycypację. Mają odłożone pieniądze na kaucję, mają odłożone pieniądze i zarabiają jednocześnie odpowiednią kwotę, żeby móc w ogóle o to mieszkanie się ubiegać. To jest taki wygodny instrument generalnie.
Ale to
generalnie.
Nie są jedynym. Jest Gdańska Infrastruktura Społeczna, która buduje właśnie między innymi, czy to lokale i komunalne, i społeczne. I one wszystkie są zasilane rokrocznie wszelkimi możliwymi dotacjami z różnych źródeł. Jak popatrzymy sobie w sprawozdania, to widać, że jest i z Banku Gospodarstwa Krajowego, i z programów ministerialnych,
ile
z wszelkich
lokali,
możliwych...
Bo to jest wszystko kwestia liczby, która powstaje i która jest
to
oddawana.
Jeśli przechodzimy do lokali komunalnych, to
ja bym też chciał teraz Bogdan, ale oczywiście słowo, dzisiaj tak? Się pan świetnie zareklamował, tylko co pan mówił, to przypuszczam, że w 80% jak nie lepiej jest już robione. Do tego jest potrzebne prawo, żeby jeszcze egzekwować.
Ale ja już o tym
A jeśli pan mówi, że
prawo...
my nie dbamy o ludzi, którzy potrzebują takiej pomocy, czyli ludzi, którzy są wykluczeni, którzy mają problemy jakieś, to po to powstała między innymi ta Społeczna Agencja Najmu, po to są pieniądze
Społeczna
tam rzucone.
Społeczna Agencja Najmu była naszym postulatem w kampanii samorządowej.
Dobrze, niech Może Bogdan Oleszek teraz powie.
Ja rozumiem, że pan się wyuczył dzisiaj regułki, żeby zareklamować, ale to nie na tym polega. Bo do tego, wie pan, ja bym jeszcze mógł panu powiedzieć, że budżet miasta to nie jest guma. To nie jest tylko pieniądze są przeznaczone na to, żeby wydać na mieszkania dla tych. To jeszcze również jest transport i południe wymaga tego, żeby dzisiaj się zająć im transportem. Po to dzisiaj są robione tamte Nowa Świętokrzyska i my to musimy jako miasto robić. I robimy to w ramach głównie budżetu, ale nie tylko. Dostajemy również pieniądze zewnętrzne, ale te pieniądze trzeba odpowiednio dzielić. Natomiast to, o czym pan mówi, to też wymaga jeszcze prawa. O tym krótkim najmie mieszkań powiem tyle, że to jest problem nie tylko naszego miasta, to jest problem w Polsce i myślę, że pochylić się powinni również parlamentarzyści i wiem, że to się dzieje i robią i robić chcą z tym. Również pana partia, tak? Bo tutaj fajnie to można powiedzieć, że tylko miasto odpowiada. Niestety miasto nie ma wszystkich narzędzi, żeby to robić. A robi naprawdę dużo i my, jeśli chodzi o mieszkania i te mieszkania, tak jak TBS i inne tego typu podmioty, one rzeczywiście ułatwiają tutaj życie dla wielu młodych ludzi również.
Problem jest tego typu niestety, że jeśli chodzi o lokale komunalne, to mamy ponad 16 tysięcy takich lokali. Mamy bardzo zły stan niestety dużej części tych lokali.
Przed drugą wojną wybudowanych.
To prawda, blisko 90% lokali stuprocentowo miejskich jest sprzed 1945 roku. Natomiast ja chcę pokazać jeszcze inne dane. 18% lokali, które są w zasobie komunalnym z tych ponad 16 tysięcy jest w bardzo złym stanie. Około 75% jest w stanie dostatecznym, a zaledwie 7% jest w stanie bardzo dobrym. To jest przede wszystkim porażająca statystyka, bo ja owszem
radny
słyszę
Przemysław
tutaj...
Majewski wie, o czym mówi, bo razem z Andrzejem Skibą, z radnym Andrzejem Skibą chodzicie i oglądacie te
Znaczy ja się cieszę, że te nasze nagranie z ulicy na Stoku wywołało pewną dyskusję i myślę, że ta dyskusja jest bardzo potrzebna, bo ja zgadzam się, że 150 lokali rocznie jest remontowane, to co radna Błaszczyk powiedziała, ale te 150 lokali to jest już od wielu lat.
186 w ubiegłym roku.
Ta liczba się tak naprawdę realnie nie zwiększa, a kolejka oczekujących jak najbardziej. Więc jeśli my chcemy, zmienić faktycznie sytuację, jeśli chcemy zadbać o te kilkanaście tysięcy lokali, to musimy drastycznie zwiększyć środki na gdańskie nieruchomości. A sytuacja na 2026 rok w gdańskich nieruchomościach jest taka, że oni zaczynają z minus 4 miliony złotych budżet, a mają skończyć minus 24 miliony. Więc w ten sposób samorządowy zakład budżetowy nie będzie funkcjonował w prawidłowy sposób. To jest jakby jedna rzecz. Druga
Dobrze,
rzecz,
ale
która
pytanie
jest...
do pana radnego. Tak. Jeżeli mówimy o drastycznym zwiększeniu środków, to komu drastycznie zabierzemy?
Proszę powiedzieć. Pani radna, nie ma problemu, jak najbardziej. My wskazywaliśmy...
Czy zabieramy komunikację miejską,
Może
czy zabieramy...
podatku od nieruchomości.
Nie, ale to nie mówimy o
jak
takich kwotach.
Jak najbardziej, pani radna, jeśli chcemy zadbać o komunikację miejską, to musimy zadbać między innymi o nowe połączenia, o zwiększenie możliwości transportu tramwajowego.
No ale to mówimy ciągle, pan mówi o wzroście wydatków. Gdzie to oszczędności?
Pani ugrupowanie chce ponad 20 kilka milionów przeznaczyć na system Fala w 2026 roku, więc jeśli chcemy poszukiwać środków, to mamy. Mamy to pokazane na stole. Mamy też środki wydatkowane nierzadko bez sensu na różnego rodzaju projekty, które wskazywaliśmy w poprawkach do budżetu na 2026
rok. Przypomnę, to nawet nie sięgało chyba 0,5% z tego, pamiętam,
Szanowni
to budżetu.
Szanowni państwo, jeśli chcemy realnie zwiększyć możliwość remontu i utrzymania przede wszystkim zasobu komunalnego, bo nie chodzi o to, żeby za 1,5 miliona złotych wyremontować na przykład pięknie kamienicę, jak na Dolnym Mieście, na ulicy Pod Zrębem w 2022 roku, a dzisiaj w 2026 roku pękają tam ściany, zacieka dach, a lokatorzy mają po 13 stopni, bo nie działa ciąg kominowy i dogrzewają się elektrycznymi grzejnikami. Naprawdę musimy postawić fundamentalnie na zasób komunalny, bo przez 150 lokali rocznie remontowanych, to my nie dojdziemy nawet do końca tej kolejki oczekujących w 2040 roku. Gdańsk ma rok do roku coraz większy budżet. Ten budżet się oczywiście rozpływa na oświatę, na transport, na inne sfery, ale sfera zasobu komunalnego od lat była niedoinwestowana. Od lat była niedoinwestowana i dzisiaj musimy też uprościć strukturę między Gdańskim Nieruchomościami a Wydziałem Mieszkalnictwa. Mieszkańcy wskazują, tu jest pustostan, tu jest lokal na parterze dostępny. Później pytam w Wydziale Mieszkalnictwa, my nie wiemy nic o tym, że te lokale są dostępne. Przepływ informacji między tymi dwoma jednostkami trzeba drastycznie zmienić. Ja mam nadzieję, że pani nowa kierownik referatu lokalowego, pani Magdalena Żywuska, która na dniach rozpocznie pracę, a mam już z nią dość dobry kontakt, przyczyni się też do tego. Z tej strony też podziękowanie dla pani Mireli Doszczak za te wiele lat pracy dla Gdańska. Natomiast systemowo musimy podejść do zmiany w zakresie zasobu komunalnego w Gdańsku, tak aby te środki nie rozpływały się, tak żeby one faktycznie wpływały na to, że nowe osoby będą chciały je zasiedlać. Żeby nowe osoby, które w tych lokalach zamieszkają, przez następne kilka lat były spokojne, że ten budynek nie zacznie się sypać.
Bo no mówimy o pieniądzach, ale to też są historie ludzkie. Zawsze pomoże. W ubiegłym tygodniu bodajże opisywało historię pani Anny z Wrzeszcza, która ma prawomocny wyrok eksmisyjny z 2011 roku, połączony z prawem do lokalu socjalnego, i ona cały czas tego mieszkania nie dostała, bo Urząd Miasta mówi, że nie ma po prostu zasobów. Nie ma gdzie tej pani przenieść razem z trójką dzieci i dwóch dorosłych synów. I chyba to jest też kwestia
problem eksmisji jest dużym problemem.
Rozmawiamy o pieniądzach, ale rozmawiamy o realnych historiach ludzi, tak?
No za każdym pieniędzmi i wydatkami wiążą się te ludzkie historie i dramaty. Jakby w tym jednostkowym takim podejściu rzeczywiście, no to jest dramat i chciałoby się pomóc każdej takiej osobie. Natomiast pan radny nie odpowiedział mimo wszystko na moją odpowiedź, gdzie te drastyczne oszczędności szukać, tak? No bo jeżeli nie w komunikacji, na którą chcę wydawać jeszcze więcej, nie w oświacie, na którą też pewnie by chciał wydawać więcej, no to gdzie szukamy? Sakramentalny system fala, co się powtarza przy... No to już pominę milczeniem, bo to...
Za każdym razem
jest tylko ten jeden argument fala, nic
tylko,
więcej się tutaj
nie
zmienia. Natomiast pewnie nie powiedzieliśmy jeszcze tutaj dzisiaj w tej audycji o jednym takim ważnym też aspekcie wpływającym na mieszkalnictwo. I to jest trochę taka moja ocena gdzieś wynikająca z tego, że mamy zaburzoną relację w tej chwili między prywatnym wynajmującym posiadającym mieszkania, a tym, który ma potrzebę i chciałby wynająć takie mieszkanie. Bo obecny system prawny, który w założeniu szczytnym miał chronić przed patologiami te osoby wynajmujące, doprowadziły do tego, że ten, kto ma mieszkanie, mógłby nawet na określone kilka lat wynajmować to mieszkanie, bo na przykład czeka, aż jego dzieci dorosną i będą mogły korzystać z tego mieszkania. Nie robi tego z obawy przed lokatorami, cwaniakami. Ja nie mówię, że wszystkimi, ale boi się tych lokatorów, cwaniaków. I jeżeli my tutaj nie zadziałamy czegoś na szczeblu centralnym, że z parlamentu nie wyjdą przepisy, które będą równoważyć i będą stały po stronie tych uczciwych ludzi. Z jednej i z drugiej strony. To my tutaj w samym mieście niewiele zdziałamy.
No tutaj wychodzi naprzeciw Społeczna Agencja Najmu, więc tutaj Gdańsk czyni kroki, natomiast krótkie zdanie, musimy pójść śladem Poznania, czyli nie czekać jeszcze kilka lat, aż się projekt unijny skończy. Powinniśmy jak najsilniej wejść w Społeczną Agencję Najmu, jak najwięcej lokali prywatnych postarać się pozyskać do tego zasobu, żeby osobom z luki czynszowej
to jest robione w tej chwili Gdańsk.
Ale nie na szeroką skalę.
Słuchajcie, pozwólcie też innym tutaj mówić. Powiem zaraz dwa zdania o Społecznej Agencji Najmu, natomiast wrócę do tej eksmisyjnych tych lokali. To jest problem też duży. Wbrew pozorom to się wydaje, że to nie jest. Miasto musi zapewnić lokale ludziom wszystkim, czyli nawet z prywatnych mieszkań, nawet właścicielom prywatnych mieszkań, którzy zostali eksmitowani. Tych mieszkań brakuje w tym momencie, tak? Bo my nie mamy dla zasobu socjalnego i teraz jeszcze trzeba obsłużyć tych wszystkich, którzy mają te wyroki. To jest też coś, co bardzo hamuje i trzeba było coś by z tym zrobić, ale pewnie miasto jako miasto samo nie jest w stanie, tak? Bo to jest już centralna decyzja i prawo musi tutaj niestety zadziałać. Jeśli chodzi o tą społeczną agencję najmu, tak, ona w jakiś sposób też tu nam pomoże i rozwiąże, że teraz już to ruszyło od października ubiegłego roku, natomiast to jest 50 mieszkań, głównie z Funduszu Europejskiego to jest finansowane, ale no mamy...
Chcemy, na razie niewiele, tak? Bo to taki
wiemy, że chcemy pozyskanie, mówimy o 50 lokalach, 10 od prywatnych właścicieli, chcemy, żeby to było 40 od gminy, 15 wyrentowanych zostanie ze środków pochodzących z środków Banku Gospodarstwa Krajowego i na to jest przeznaczone, na te remonty również 2,4 miliona złotych, także wszystko robimy, żeby rzeczywiście tą sytuację poprawić.
I wyjaśnimy też mieszkańcom, że Społeczna Agencja Najmu będzie pośredniczyła, tak, między właścicielami mieszkań na wynajem, a osobami, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na najem mieszkania w warunkach rynkowych.
Które są niższe na rynku,
więc to też będzie atrakcyjne dla potencjalnych mieszkańców.
Michał Dziergas. My się bardzo cieszymy z wprowadzenia Społecznej Agencji Najmu w Gdańsku. Społeczne Agencje Najmu jako rozwiązanie były postulowane przez nas w kampanii samorządowej w 2024 roku. Wnieśliśmy to pojęcie do debaty publicznej. Zaczęliśmy je promować, zaczęliśmy o nim mówić, zaczęliśmy za nim lobbować, więc się dzieje. Poczekamy, aż ten program się rozwinie i wtedy będziemy go oceniać. Bo na razie mamy pilotaż. Okej, zobaczymy. Prawda jest jednak taka, że mamy w tym momencie stawianie też takiego wygodnego chochoła. To znaczy znowu próbuje się przerzucać odpowiedzialność na lokatorów. Znowu próbuje się zrobić z nich tych złych ludzi, którzy tylko czyhają na to, żeby oszukiwać właścicieli. Prawda jest taka, że jeżeli chodzi o sprawy zadłużeniowe, to w tym momencie, jeżeli chodzi o cały najem w Polsce, szacunkowo to jest kilka procent ludzi, którzy faktycznie mają tutaj jakiegoś rodzaju problemy w tej relacji. Raptem kilka procent. Większość z tych wyroków eksmisyjnych...
To jest eksmisyjnych... aż kilka procent, bo to oznacza, że ludzie, właściciele mieszkań się boją.
Dobrze, boją się kilku procent w momencie, kiedy 96% to są ci, którzy są w zupełności uczciwi. Nie oszukujmy się, to jest taki wygodny chochoł, żeby zablokować sobie.
Ma pan świadomość, jak trudno obecny jest wynająć na przykład samotnej matce czy samotnemu rodzicowi z dzieckiem mieszkanie?
Tak, ponieważ...
Nikt nie chce wynajmować takim osobom mieszkania, bo się boi.
Bo to jest wygodne. Boi się czego? Boi się samotnej matki z dzieckiem? Naprawdę? Boi się tego, że co się wydarzy w tym momencie?
Boi się sytuacji, że będzie zostawiony sam sobie w trudnych sytuacjach
człowiek,
kryzysowych.
Człowiek, który ma 2, 3, 4 mieszkania, który wynajmuje te mieszkania, którego stać na to, żeby wynajmować te mieszkania, to nie jest człowiek, który będzie się bał matki z dzieckiem.
Ponieważ w Polsce obecnie jest rzeczywistość taka, że tego typu osoby
sięgają po środki w postaci firm ochroniarskich, które dokonują nielegalnych eksmisji, które wyrzucają tych ludzi na bruk.
I to ma się tak dziać?
To jest skutek 30 lat zaniedbań. Przeszło 30 lat zaniedbań już w tym momencie. Tak jak to, ile musimy wydatkować na remonty. Tak jak duża ta dekapitalizacja musi być.
Wynajmującym a najemcą.
Dlatego należy zwiększyć dostępność do zasobu komunalnego
tak
w Gdańsku.
Miasto powinno też chronić lokatorów komunalnych, tylko że większość tych wyroków eksmisyjnych to są wyroki eksmisyjne z zasobu miejskiego.
I tutaj musimy postawić kropkę. Społeczna Agencja Najmu zacznie działać w tym roku w Gdańsku. Wszelkie informacje oczywiście dostępne będą także w Radiu Gdańsk. Na pewno będziemy o tym informować. Tymczasem bardzo dziękuję. Kamila Błaszczyk, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję.
Bogdan Oleszek, Wszystko dla Gdańska.
Dziękuję.
Przemysław Majewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
Michał Dziergas, Partia Razem.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Strefa samorządowa.